Earborne Media.
Produkcja oryginalna Earborne Media.
Witajcie w podcaście Dzikie Drożdże. Postanowiłam pociągnąć temat szczepu i znów poświęcę odcinek jednej odmianie oraz jej niefortunnym przygodom. Tym razem idziemy na całość, bo ten szczep zrobił karierę międzykontynentalną. I tym razem znów będzie o różnych nazwach na tę samą odmianę oraz o tym, że winiarze czasem się mylą i mijają dekady, zanim zorientują się, co tak naprawdę uprawiają i co nam wlewają do butelek. Nazywam się Izabela Kamińska i od lat edukuję o winie, a to są Dzikie Drożdże. Opowieści bez filtracji o wszystkich wydarzeniach, w których wino brało bezpośredni lub pośredni udział. I pamiętajcie, żeby ocenić ten podcast. Miło mi też będzie, jeśli link do niego udostępnicie znajomym. Już kilka odcinków poświęconych jednemu szczepowi było i możecie może zauważyć, że nazwa to ważna rzecz dla odmiany. Może ona wiele zmienić w jej popularności. A czasem znamy jakąś odmianę pod jedną nazwą, a potem w innym kraju znajdujemy wino z odmiany totalnie nam nieznanej, która ostatecznie okazuje się być tym samym szczepem. Warto więc jest znać trochę historii i orientować się w tym nazewnictwie. Mam nadzieję, że wysłuchaliście już poprzedni odcinek. Szkoda, że Dzikie Drożdże na razie są tylko po polsku, bo dosłownie w przeddzień nagrania tego odcinka miałam sytuację, która po raz kolejny mi pokazała, że nigdy dość wiedzy i że to, co robią, ma sens, tylko powinnam nagrywać po angielsku. A mianowicie, zostałam zaproszona do pewnego wine baru, żeby spróbować nowości z Węgier. Miły chłopak nalewa mi petnata, czyli takie wino musujące. Zresztą o petnatach zrobię po prostu oddzielny odcinek, ale teraz nie będę się na tym skupiać. No więc, nalewa mi to wino i mówi, że to jest Riesling. A ja widzę na etykiecie, że stoi jak wół, że to Olasz Riesling. Więc mówię do niego, no nie, nie, wiesz, to nie jest Riesling. A on podnosi butelkę, patrzy też na mnie i powtarza, że owszem, to jest Riesling, tylko z Węgier. Oczywiście wyjaśniłam mu, że to nie jest Riesling, że to jest grasze wina, no ale nie mogłam go odesłać do odcinka, bo i tak by go nie zrozumiał. Ale wy, drodzy mnie słuchający, proszę bardzo, wy już nie powiecie, że Olasz Riesling czy Welsh Riesling to Riesling. No ale dziś będzie o innym szczepie, znacznie bardziej popularnym. I też wiem, że część informacji, które tutaj podam, niektórym z was będzie już znana, ale na pewno też niektórymi was zaskoczą. No to kończę już z tym wstępem. Dziś będzie o mega znanym szczepie, odmianie kochanej w Polsce i na świecie. Odmianie, która daje wina o ciemnej barwie, soczyste, pełne dojrzałego, nawet czasem aż ugotowanego owocu, pełna alkoholu i takiej dżemowej słodyczy. Niektórzy już wiedzą, że chodzi o Primitivo, szczep, którego sama nazwa wiele mówi. I nie, nie chodzi o prymitywność odmiany, czy wina robionego z niej, czy może jego fanów. To odmiana po prostu, która szybko dojrzewa, jest pierwsza przed innymi, gotowa do zbiorów, jest primo, czyli pierwsza. Dziś Primitivo kojarzy się z Apulią, czyli południem Włoch. Pierwsze wzmianki o tym szczepie we Włoszech pochodzą z XVIII wieku i dotyczą nasadzeń w Gioia del Colle w prowincji Bari. Od tego czasu szczep ten był wymieniany w wielu publikacjach o tematyce ampelograficznej. Przypomnę, że ampelografia to nauka o odmianach winorośli. Więc wiemy, że Primitivo uprawia się na południu Włoch od XVIII wieku, ale nie wiadomo było, skąd on się tam wziął. Niektórzy porównywali go z Dolcetto z Piemontu, inni z Barbero d'Asti, również z Piemontu, ale pokrewieństwo nigdy nie zostało potwierdzone. Możecie znaleźć informację, że nazywano go też Zagareze i uprawiano w Salento pod tą nazwą. Ale, haha, Zagareze uznawane jest również za synonim odmiany Nerello Cappuccio, takiej odmiany z Sycylii, więc nie trzymałabym się tej nazwy Zagareze za bardzo. Dopiero 30 lat temu nastąpił przełom, a doszło do niego dzięki badaniom nad zupełnie z Primitivo niekojarzonym, uprawionym w Ameryce Zinfandelem. Podobieństwo tych dwóch szczepów zauważył profesor University of California, Austin Gohin, już w 1967 roku podczas swojej wizyty w Bari we Włoszech. Postanowił wziąć wtedy szczepki Primitivo do Davis w Kalifornii, zasadzić je i porównać z Zinfandelem bezpośrednio w winnicy. Był przekonany, że to ten sam szczep, a jego podejrzenia zostały bezsprzecznie potwierdzone na początku lat 90., czyli dopiero 30 lat później, dzięki badaniom DNA przeprowadzonym przez naukowców pod przewodnictwem profesor Carol Meredith. Nie tylko potwierdziła ona, że Zinfandel to Primitivo, ale też sprawdziła, że Zinfandel i Primitivo to nie jest Plavac Mali. Teraz to prawdopodobnie w ogóle nie ma dla was sensu, ale musicie po prostu zaakceptować fakt, że profesor Meredith szukała akurat korzeni Zinfandela. Koniecznie chciała zrozumieć, skąd pochodził. I uważała, że są szanse, że był to szczep chorwacki. I jej trop prowadził do odmiany Plavac mali właśnie. Ale badania ostatecznie nie potwierdziły jej domysłów. Mamy więc na razie rozwiązaną jedną tajemnicę. Zinfandel to prymitivo. Ale skąd się wzięło prymitivo? Skąd pochodził Zinfandel? Wciąż w latach 90. nie wiedzieliśmy. Aż wreszcie w roku 2001 ta sama profesor Carol Meredith po licznych poszukiwaniach i badaniach chorwackich, dalmackich odmian z pomocą doktora Ediego Maletika i Iwana Pejica odkrywa szczep o wdzięcznej nazwie cyrniak kasztelijański, znany w Chorwacji również jako tribidrak. Tribidrak znacznie łatwiej jest mi wymówić. I oto on okazał się być tożsamą odmianą z Primitivo i z Infandelem. A też trzeba przyznać, że pani profesor miała nosa, ponieważ tribidrak jest i spokrewniony z Plavacem malim. No tak, znowu jest ciężko, ale jakoś to sobie teraz poukładamy. Tribidrak prawdopodobnie został przewieziony do Ameryki przez węgierskiego pułkownika Agostona Harasztiego. Pochodziły prawdopodobnie z winnej szkółki z Wiednia, a mówimy o czasach Austro-Węgier, zatem obecność chorwackiej odmiany w ogrodach wiedeńskich nie powinna dziwić. Nazwa Zinfandel ma pochodzić od węgierskiej nazwy Cinifandli, ale ta z kolei ma pochodzić od nazwy Zierfandler. Z tym, że Zierfandler to nazwa austriackiej odmiany z Termenregion i wygląda ona zupełnie nie jak Zinfandel, bo ma taką delikatnie różową, jasną skórkę. Ale faktycznie wygląda na to, że stąd pochodzi nazwa. Czemu jednak tak nazwano szczep, który na pierwszy rzut oka wygląda inaczej? Nie wiemy. Dość powiedzieć, że mieliśmy w Chorwacji szczep Tribidrak, który został sprowadzony do Włoch i nazwany tam Primitivo, a także wywieziony za ocean do Kalifornii i nazwany tam Zinfandel. Wszystko to miało miejsce ponad 200 lat temu, a dopiero od 20 lat wiemy, że te trzy odmiany to jedna. A czego nas to uczy? A przynajmniej powinno uczyć? Pokory i zrozumienia, że wciąż odkrywamy nowe informacje o historii wina i winiarstwa i nic nie jest oczywiste. A z tymi nazwami to naprawdę dramat. Ale też nic dziwnego. W końcu te szczepy przemieszczały się w czasach, gdy nie było internetu. Ktoś przywiózł jakąś szczepkę, posadził, podał nazwę, którą zapamiętał, na przykład Zierfandler, i tak zostało. Jakoś tak zgrabnie przeszliśmy od chorwackiego szczepu z poprzedniej historii Graszewiny do chorwackiego szczepu, który dziś znany jest najbardziej jako super popularny kalifornijski Zinfandel, w skrócie Zin. A takich historii jest więcej. I będzie też odcinek o szczepie, który w Ameryce, ale tym razem południowej, przez długi czas ukrywał się pod fałszywą nazwą. Ale to już inna historia. A tych zawsze szukajcie w winie. Słyszymy się w kolejnym odcinku. Earborne Media.